Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Sobota, 7 dzień kwietnia. Witamy po raz kolejny w Migawce na antenie Radia Szczecin. Przypomnijmy, migawka@radio.szczecin.pl to jest adres mailowy do nas. radioszczecin.pl/migawka. Można nas oczywiście znaleźć w internecie. Nas, czyli Artur Magdziarz, członek Fotoklubu RP i Fotoklubu Szczecin, współautor audycji, oraz ja, Andrzej Kutys, witam serdecznie. Zapraszamy do 16 na rozmowę o fotografii. Nasi stali słuchacze już doskonale wiedzą, o czym będzie audycja. Zapowiadaliśmy to w zeszłym tygodniu, ale jeżeli ktoś nie wie, no to już tłumaczymy, że cofamy się odrobinę w czasie do finisarzu wystawy Świadectwo Kamieni w Galerii Libra Uniwersytetu Szczecińskiego. To jest biblioteka główna na ulicy Mickiewicza, czyli całkiem niedaleko od radia. Daleko nie było, żeby przejść się tutaj i obejrzeć te fotografie. Mówiliśmy o tym zresztą w Migawce. Zapraszamy do naszego archiwum. Arturze, to może przedstaw gości, którzy tutaj na zaproszenie Fotoklubu Szczecin przyjechali do naszego miasta.
Dwóch kolegów, Andrzej Borowiec z Lublina, Tomasz Grzyb z Radomia. Można powiedzieć, poznaliśmy się fotograficznie swego czasu. Nasze drogi się skrzyżowały. No i tak zaczęła się taka wzajemna przyjaźń, gdzie mogliśmy dzisiaj w czasach internetu i wymienić jakieś zdanie o fotografii, spytać coś, umówić się na jakieś zdjęcia. Takie fotograficzne znajomości to jest bardzo ważna rzecz. Znaleźć kogoś, kogo można spytać o to, czy moja fotografia jest dobra, co jej dolega, i mieć pewność, że ta osoba odpowie najlepiej jak potrafi. I tak od słowa do słowa różne tematy się przewijały. Natrafiliśmy na tą wystawę, którą postanowiliśmy jako Fotoklub Szczecin pokazać tutaj na miejscu, bo to fotografia nietuzinkowa. Też pokazuje to, czym jest zinterpretowanie jakiegoś tematu. To, co sprawia dużo trudności. Sami wiemy, jak organizujemy plenery, dajemy jakiś temat, jak on różnorodnie jest pokazywany. Nieraz sprawia większe trudności, nieraz mniejsze, ale generalnie to jest klucz sprawy.
Panowie, ja postanowiłem zacząć z grubej rury, bo tak się zastanawiałem nad scenariuszem tej audycji. Wymyśliłem, że zadam to pytanie od razu na samym początku, żeby jak gdyby zdefiniować pewne obszary, ramy, w jakich się będziemy poruszali w naszej rozmowie, bo ilu fotografów, tyle definicji fotografii. I nie pytam tutaj o tę książkową. Zaczniemy od starszego, tak? Andrzej Borowiec. Co to jest fotografia?
Konkretnie dla mnie to...
Wiedziałem, że to nie będzie łatwa odpowiedź.
Tak, bo dlaczego trudno odpowiedzieć? Dlatego, że jeżeli człowiek czymś żyje, to zaczyna być to takim życiem w jakiś sposób. Sama fotografia oczywiście to jest malowanie światłem, ale w moim życiu jeszcze pojawiła się jakaś inna trochę definicja. To jest dążenie ku czemuś, jakieś doskonalenie się, a jeszcze jest jeszcze jeden aspekt, towarzyski, zupełnie towarzyski. I to dla mnie jest ta cała moja fotografia.
Tomasz Grzyb, cóż to takiego jest fotografia?
Fotografia to jest dla mnie przede wszystkim zajmowanie się czymś zupełnie innym niż zajmuję się na co dzień zawodowo, i jest to dla mnie odskocznia od codzienności. I tak jak każda sztuka, zajmowanie się każdą sztuką powoduje, że człowiek staje się lepszym człowiekiem. Lubię czuć się lepszym dzięki temu, że zajmuję się jakąś tam formą tworzenia, jakąś sztuką. Fotografia pozwala na kontakt z przyrodą, bardzo osobisty, na przeżywanie różnego rodzaju emocji i wczuwanie się w te miejsca i w te klimaty, w których aktualnie się znajdujemy. To są bardzo silne emocje, także bardzo lubię przeżywać te emocje.
Jeszcze tutaj jedno pytanie uzupełniające, takie też klasyczne można powiedzieć. Kiedy odkryłeś fotografię? Kiedy odkryłeś to jako formę sztuki? Pamiętamy ostatnio Tomka Lazara, który opowiadał, że po prostu wyjeżdżał z dziewczyną gdzieś tam na wakacje do Hiszpanii, trzeba było kupić aparat i nagle się okazało, że go to strasznie wciągnęło. Kiedy w ogóle ta fotografia? Skąd to się wzięło?
Początki były kompletnie prozaiczne. Niemniej jednak skończyły się te początki ukończeniem studiów kierunkowych film i fotografia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Później była praca rzemieślnicza. W pewnym momencie spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy pokazali mi fotografię zupełnie inną, niedokumentalną. No i zaczęło się. No,
oczywiście zaczęło się od zdjęć rodzinnych, od fascynacji tego, że utrwalamy jakiś moment na papierze, że do tego momentu możemy wrócić, być może ten moment odtwarzamy zupełnie inaczej niż to było w rzeczywistości. Być może jest to jakiś tam drobny fragment rzeczywistości, która w danym momencie zaistniała. Natomiast to mnie zafascynowało w szkole podstawowej. Natomiast potem rozwijałem swoje umiejętności fotografii. Oczywiście w momencie, gdy nastała fotografia cyfrowa, mogłem jakby zintensyfikować pracę nad fotografią, aczkolwiek każdą technikę próbuję i każdej w tej chwili chwili staram się jakoś wypowiedzieć.
Fotografia jest z jednej strony taką dziedziną bardzo indywidualną. Z drugiej strony no wiem, że utworzyliście grupę Fotokwartet, grupę twórczą. Pytanie, no po co wam to potrzebne?
Ja to bym bardzo prosto raczej to spuentował. To wzajemny napęd, taka grupa twórcza.
Pewna mobilizacja do pracy. Mimo wszystko poddajemy się pewnemu porównaniu na wspólnym wernisażu, na wspólnej wystawie i to mobilizuje do pracy. To nie chodzi, żeby wykazać, że jest się lepszym od kogoś, tylko po to, żeby no, nie dać plamy poniżej pewnego akceptowalnego poziomu. Także nie ma tutaj między nami jakiejś rywalizacji, tylko współpraca i wzajemna mobilizacja.
Często zaskoczenie interpretacją tematu, który sobie wybieramy i to jest właśnie to wzajemny napęd.
No dobrze, ale jak jest z samym wyborem tematu? Jak do tego dochodzicie?
Zaczynamy od tematu takiego, jakby to powiedzieć, wtórnego. Tak jak było w przypadku tego świadectwa kamieni. Wiedzieliśmy, że co chcemy udokumentować w tych fotografiach, czyli w jakiś sposób historię. Zaczęliśmy porównywać swoje jak gdyby interpretacje i w pewnym momencie doszliśmy końcowo, już jak gdyby wypadkowo do tego tytułu, z którym wszyscy się zgodziliśmy.
Niemalże w każdej rozmowie, kiedy zapraszamy fotografików do migawki, to będę też pytanie takie czysto prozaiczne o warsztat. Nie będę was pytał o konkretny sprzęt, ale chciałbym zapytać o obiektywy. Ulubione szkła, dlaczego takie, a nie inne?
Moje ulubione to te, które aktualnie posiadam. Nie zarabiam fotografią na życie i no nie jestem w stanie jak gdyby utrzymać wysokiego bardzo poziomu profesjonalizmu, a z drugiej strony ja w swojej jakiejś już tej podróży fotograficznej nauczyłem się jednego, że i dękiem od butelki dobrze przymknięty można porządną fotę zrobić, także to jest zupełnie wtórna sprawa, czym się fotografuje.
Nie do końca wierzę, bo to są takie zaklęcia, które już słyszymy nieraz, że dękę od butelki, ja też słyszałem tę opowieść, nie aparat fotografuje, tylko człowiek, ale ten człowiek też ma jakieś swoje ulubione obiektywy, które inaczej odwzorowują rzeczywistość.
Moją jedną tak samo i Tomka, jest na przykład aparat otworkowy, no gdzie tu jakiś obiektyw.
Ale to też średnica, zdaje się, dziurki też robi. Bo ja widziałem różne zdjęcia otworkowe i szerokokątne i wąskie dosyć.
Sprzęt ma być niezawodny, to jest podstawowa rzecz.
No dobrze, ale twoje zdjęcia z Zamku Krzysztofur na tej wystawie, którą właśnie zakończyliśmy, to jest ewidentnie szeroki kąt. No gdybyś miał tele, to byś nie zrobił takich fotografii. W tym przypadku ta ogniskowa okazała się dosyć istotna jednak.
No dla uzyskania takiego innego efektu, tak.
A no właśnie, i o to pytam.
Obiektywy dobiera się do efektu, jaki chce się osiągnąć. Żeby wiedzieć, jak to zrobić, no trzeba wiedzieć, jak one pracują. A żeby z kolei wiedzieć, jak pracują, trzeba mieć trochę doświadczenia i świadomości tego, co się chce zrobić. I tak w kółko.
Tomku, to ciebie teraz przemagluję na okoliczność obiektywów, jak to jest.
Ja no, używam bardzo często teleobiektywu, żeby wyłowić jakiś motyw z dość chaotycznego nieraz otoczenia. Jeżeli chcę stworzyć wrażenie bliskości z motywem, no to muszę użyć obiektywu szerokokątnego. Czasem korzystam z rejestrowania poprzez filtr promieni podczerwienia, by uzyskać trochę nieziemski efekt. No, to wszystko zależy od miejsca, jak czuję dane miejsce, dany klimat. Trzeba mieć sprzęt po to, żeby realizować własną wizję, a nie żeby sprzęt powodował, że modyfikujemy własną wizję. Czyli powinniśmy mieć raczej zakres ogniskowych od szerokiego kąta do teleobiektywu, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, jakie spotkamy warunki, chyba że akurat wymyśliliśmy sobie stworzenie serii, która będzie podkreślać bardzo szeroki kąt, tak jak zrobił to Andrzej, i pokazać to od strony formalnej w jednolity sposób.
Żeby nie myśleć w jakiś tam sposób, że sprzęt jest jak gdyby podmiotem tej naszej fotografii. Tak nie jest. Fotografia sama w sobie jest podmiotem. Jeżeli ktoś po prostu wypracuje sobie swoją ścieżkę, bardzo dokładnie wie i efekt końcowy jest podmiotem, nie sam sprzęt. Dlatego ja może zawsze tak nie wprost odpowiadam na zadane pytanie.
Balamy takie twierdzenie, gdybym miał taki sprzęt, to bym robił dopiero nie wiadomo jakie zdjęcia. Tu liczy się pomysł. I żeby ten pomysł był, no niejednokrotnie pomysły przychodzą z niczego, czyli z głowy, ale też ważną jak gdyby ścieżką takiej inspiracji fotograficznej są inni fotografowie. Kto jest waszym takim idolem?
Edward Hartwig, a z szerokiego grona to Ansel Adams i Cartier-Bresson. Ansel Adams panowanie nad warsztatem, a Cartier-Bresson za to, że stwierdził, że ta chwila decydująca to jest ta chwila.
Ja mam bardzo podobny zestaw do Andrzeja, może uzupełniłbym o współczesnego mi Zbigniewa Podsiadłe, którego bardzo cenię i jego fotografie bardzo mi się podobają. Również Paweł Pierściński od strony krajobrazu, Kielecka Szkoła Krajobrazu, tak jak Andrzej powiedział, Ansel Adams. Także myślę, że widać to w naszych fotografiach od strony takiej estetyki tej czarno-bieli, że korzenie no gdzieś są w latach 60. myślę fotografii, gdzie właśnie uzyskanie dobrych świateł, dobrych cieni, tak jak to Ansel Adams wymyślił w swoim systemie strefowym.
Często się słyszy te właśnie takie kanoniczne, klasyczne nazwiska. Stosunkowo rzadko wymienia się twórców żyjących współcześnie. Czy to nie jest troszeczkę tak, że w tym świecie, w którym jesteśmy zalani fotografią, lepszą, gorszą, tych możliwości obróbki w tej chwili jest naprawdę dużo, czy to nie jest troszeczkę tak, że ten Ansel Adams nieśmiertelny, Henri Cartier-Bresson to jest ten taki kamień, którego możemy się trzymać, żeby jakoś mieć tę równowagę w tym świecie obrazów, bo wielokrotnie się zastanawiamy, czy dane zdjęcie jest fajne, czy niefajne, dla kogoś coś jest przepięknym krajobrazem, a w tym samym czasie druga osoba stwierdza, że to jest kicz. No ale mamy tych wielkich mistrzów z przeszłości, których możemy się trzymać. Tak jest?
Znaczy ja myślę, że to wynika z tego, że w tej chwili fotografia współczesna jest bardzo gadatliwa, niepoukładana. Tej fotografii jest na tyle dużo dobrej, złej, że bardzo ciężko wyłowić coś cennego. I być może dlatego sięgamy wstecz do wielkich mistrzów i najlepiej uczyć się o wielkich mistrzów i zapomnieć o gwiazdach internetu i gwiazdach galerii internetowych. Być może widzimy piękną fotografię, ale ja wolę mówić o dobrej i złej fotografii, a nie o pięknych zdjęciach i brzydkich zdjęciach. To jest zupełnie inna klasyfikacja. Jeśli chodzi o fotografię krajobrazu, to tak naprawdę takiego krajobrazu, jak był kiedyś, już nie będzie i jest dla nas, na przykład Kielecka Szkoła Krajobrazu pokazywała krajobraz kielecki, który w tej chwili w tych samych miejscach nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Zostało wszystko obrośnięte albo krzakami, albo mnóstwo słupów, albo budynki wszędzie. No, wielki bałagan w krajobrazie i być może stąd patrzenie na dawne fotografie no, powoduje taki zachwyt.
Ja nie dyskutuję, jeśli chodzi o gusty, czy coś mi się bardzo podoba, czy coś mi się nie podoba. Powiem tak, że mi się bardzo łatwo jest zdefiniować, jeśli chodzi o na przykład doskonałość techniczną, jaką miał Ansel Adams. To bardzo lubię i do tego dążę. Na pewno nie jest to do uzyskania na przykład fotografii takiej internetowej, krzykliwej. A Cartier-Bresson, no, nawet fotografując krajobraz, trzeba się dokładnie w tym miejscu znaleźć, co trzeba. Taka troszkę magia miejsca. Choćby na te zdjęcia Krzysztoporu, to tu jest taka historia z mojej strony. Wiele lat jeździłem do Krzysztoporu i nie byłem w stanie go sfotografować tak, żebym był zadowolony. A zdjęcia, które są pokazane na tej wystawie, powstawały 15 minut. Jednego dnia przyjechałem i ja już widziałem dokładnie, co mam zrobić, jak mam zrobić i jak to do końca wyjdzie.
Ale kiedy już miałeś ten pomysł, to sprzęt pomógł, prawda?
No tak, bo dokładnie wiedziałem, co mam zrobić i czym mam zrobić.
We're here to welcome you.
Migawka.
Ja bym chciał Was zadać jeszcze takie pytanie dotyczące fotografowania krajobrazu. Wiele osób traktuje krajobraz jako coś bardzo łatwego, takiego, a przecież nie ucieka, można sobie stanąć, podejść, odejść, można to zrobić, to jest takie proste, chyba nie do końca.
Właśnie, tu od razu mamy postscriptum z naszej strony, Arturze, że my tak absolutnie nie myślimy, ale spróbujemy Was troszkę tutaj sprowokować, jak to jest z tym krajobrazem. Coś można podpowiedzieć słuchaczom Migawki, klucz do udanego fotografowania krajobrazu?
Trzeba czekać na dobre oświetlenie przede wszystkim. Jeżeli nie ma go, to trzeba po prostu obejrzeć to miejsce, jeżeli ma się dostęp do tego miejsca powszedni i po prostu czekać na odpowiednie światło. Ja bardzo często z kompasem chodzę, jeśli chodzi o te moje pulka roztoczańskie, bardzo dokładnie określam względem położenia słońca. Kiedy ja mam tam przyjechać, żeby je zrobić tak, jak uważam, żeby były zrobione.
Ja myślę, że trzeba odnaleźć również swój styl, indywidualne spojrzenie na krajobraz. Żeby patrząc na fotografię, ktoś wiedział, że to jest właśnie tego autora, a nie innego. To jest klucz dla mnie do robienia fotografii krajobrazu. Oczywiście światło jest niezbędne, to jest podstawa fotografii krajobrazowej. Szukanie motywu, rytmów, świateł, planów, to są takie podstawowe kanony fotografii krajobrazu, ale dla mnie jest największym wyzwaniem odnalezienie własnego, indywidualnego stylu fotografii krajobrazu.
A cóż to właściwie jest ten własny, indywidualny styl w fotografii?
To jest właśnie takie spojrzenie indywidualne, którego nikt inny nie ma.
Ale jak je w sobie odnaleźć?
To jest praca. To jest po prostu praca. Bardzo przyjemna, bo związana z kontaktem z naturą.
W naszej audycji często zadajemy pytania z pogranicza właśnie tych artystycznych doznań, ale też pytania techniczne. Ci autorzy, którymi się inspirujecie w swoich pracach, niejako do nich przynależna dziedzina fotografii to fotografia analogowa, no bo przecież w tych czasach tworzyli. Jakie jest Wasze zdanie? Czy niezbędne jest posiadanie aparatu, nie wiem, średnioformatowego, wielkoformatowego, żeby tworzyć dzieła na miarę Ansela Adamsa czy Hartwiga?
Ja znowu odpowiem tak samo. No, jeżeli dokładnie wiemy, co chcemy stworzyć i tylko średni format, bądź też wielki format nam to może umożliwić, to sięgamy w tym momencie po średni format. Ale jeśli chodzi o stworzenie wielkich dzieł, niekoniecznie trzeba mieć wielki format, średni format, mały format.
Ja myślę, że posiadanie identycznych pędzli do Rembrandta nie spowoduje, że namalujemy Rembrandta. W związku z tym no nie jest to oczywiście konieczne. Każda technika, każdy sprzęt no ma swoje jakby zalety, swoją specyfikę odwzorowywania obrazu. Jeżeli akurat do naszej wizji pasuje taka specyfika, to należy użyć takich środków. Ja osobiście no mam i aparat i średnioformatowy, i wielkoformatowy i stosuję je zamiennie w zależności od tego, co chcę uzyskać.
A jak uniknąć nudy w fotografii? Jak uniknąć tego, że sami patrzymy na swoje zdjęcia i mówimy, o nie, to taki kadr to ja już zrobiłem z rok temu, zjadam własny ogon. Co wtedy należy zrobić?
Trzeba myśleć przede wszystkim i odnosi się do tego zupełnie trzeźwo. Nie wiem, jeżeli popatrzę, faktycznie jakbym tak było, że takie same dwa zdjęcia zrobiłbym w przeciągu roku i obie by mnie zachwycały, to miałbym kłopot duży.
No tak, to jest pewien problem. Ja uznaję wtedy, że jestem zmęczony tematem i biorę coś innego. Odpoczywam, nabieram świeżego spojrzenia i wracam do tematu.
No właśnie, inne tematy. No z jednej strony ten krajobraz coś powie, a znowu krajobraz to ciągle to samo. No jakaś architektura też się trafi. Czy interesują Was również inne działy fotografii, czy odnajdujecie się również w innej fotografii?
Architektura, krajobraz, portret, no nie bardzo, ale tylko dlatego, że jeszcze tak sobie tłumaczę, że jeszcze nie dojrzałem do tego. Powoli podchodzę, powoli zdobywam doświadczenie. Jeżeli uznam, że już to już jest ten czas, to zacznę robić portret.
Robienie fotografii krajobrazu to są tak różne fotografie, że w tej chwili zrobiliśmy z Andrzejem wspólnie wystawę białe i czarne, gdzie Andrzej pokazuje białe kwadraty krajobrazowe, ja pokazuję czarne kwadraty krajobrazowe i udowadniamy, że krajobraz od krajobrazu może się różnić jak biel od czerni. Myślę, że to też powoduje, że ten krajobraz można robić bardzo długo i ma bardzo wiele sposobów. W związku z tym no, tylko nasza kreatywność, nasze podejście do, zmieniające się podejście do otaczającej rzeczywistości powoduje, że ciągle możemy ten temat właściwie robić.
Mamy tak obaj podejście i jeszcze parę innych osób, że staramy się pokazywane fotografie układać w jakieś cykle, jakieś serie zdjęć. Niektórzy to nazywają projektami, ja to nazywam po prostu cyklami i jeżeli mamy jakiś pomysł na zdjęcia, po prostu realizuję go tak, jak było z tymi białymi kwadratami. Wymyśliłem sobie taki krajobraz praktycznie zdominowany przez formę, światło rozprzestrzenione, rozproszone i no długo robiłem to i starałem się uchwycić. W pewnym momencie stwierdziłem, że warto to pokazać. Już mam to, co chciałem uzyskać. No, Tomek, myślę, że podobnie, tylko że chyba światło łapał.
Ja łapałem światło w przestrzeni cienia, czyli sobie powiedziałem, że w naturalny sposób przestrzeń jest ciemna, czarna i czasem wpada do nas światło, żeby nam pokazać kawałek świata, jak on wygląda magicznie, czasem zwyczajnie, ale światło sprawia, że świat staje się ciekawszy.
Mówił Artur na samym początku o tym, że dobrze mieć kolegów, znajomych, fotografów w różnych miejscach Polski, bo to zawsze łatwiej, jak się przyjedzie, to podpowiedzą, pokażą, gdzie jest coś fajnego. No to jakbyście mieli podpowiedzieć w swoich własnych okolicach, gdyby ktoś się wybierał na drugi koniec Polski ze słuchaczy migawki, to gdzie warto by było skierować swoje kroki z aparatem, stać o świcie i gdzie pojechać, żeby uchwycić ładne światło nad jakimś miejscem?
Powiem tak, że wszędzie takie są miejsca i można takie motywy znaleźć, ale jeżeli ktoś by wylądował w rejonie Lublina, to polecałbym Starówkę, a później spakować się i pojechać dalej do Roztoczy, mój ukochany. A tam, no, tam gdzie się nie wyjdzie, to coś ciekawego.
No ja oczywiście również bardzo lubię Roztocze i rzeczywiście się bardzo ciekawe są tam plenery, natomiast mogę polecić chociażby nasze polskie Tatry. W każdych górach warunki tak szybko się potrafią zmieniać, że wystarczy rozsiąść się wygodnie na szczycie jakiejś góry i czekać i co chwila mamy zupełnie inny obraz, zupełnie inna dramaturgia, inne światło, inna forma, to wszystko przed nami się zmienia jak w telewizorze wręcz.
My jutro jedziemy nad morze, pojutrze do Berlina, ja myślę, że z tego też mogę powstać jakieś ciekawe zdjęcia, bo taka świeżość spojrzenia jest czymś wartościowym w fotografii. Zawsze przywozi się jakiś nowy swój pomysł, ta okolica zaczyna inspirować i ta wartość dodana z tego powstaje.
Dziękujemy w takim razie za udział w migawce. Mamy nadzieję, że te opowieści Państwa zainteresowały. Andrzej Borowiec, Tomasz Grzyb, andrzejborowiec.pl, tomaszgrzyb.pl. Bardzo proste adresy, łatwe do zapamiętania. Serdecznie zapraszamy na te strony internetowe, żeby obejrzeć zdjęcia naszych dzisiejszych gości. No i cóż, mamy nadzieję, że przyjedziecie znowu z jakąś swoją ciekawą wystawą. Za tę migawkę Państwu dziękujemy. Ona już niedługo znajdzie się na naszej stronie, czyli radioszczecin.pl/migawka. Zapraszamy, proszę do nas pisać. Mamy już pomysł na kolejny 40 plener migawki. Aż sam się zdziwiłem, jak mówię 40 plener, ale tak to właśnie wygląda. Do zobaczenia na plenerze jeszcze w tym miesiącu.
Migawka. Z finisarzu wystawy Andrzeja Borowca i Tomasza Grzyba postanowiliśmy na moment jeszcze dosłownie wrócić do naszego radiowego studia, bo wszak mamy Wielką Sobotę i wypadałoby Państwu, naszym drogim słuchaczom, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji już dosłownie zbliżających się świąt wielkanocnych. Takie życzenia już od Państwa dostajemy na migawka@radio.szczecin.pl. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Arturze, typowo fotograficznie życzymy? No, ja myślę, że zdrowia to tak z definicji. Ja zawsze zdrowia życzę, bo jak ono jest, to jest i czas na fotografię i na wszystko inne, a poza tym może, żeby zajączek był bogaty, jakiś obiektyw albo jakieś body.
Ja chciałbym złożyć życzenia, żeby udało się utrwalić tą świąteczną atmosferę na zdjęciach, przekazać te emocje, te piękne chwile. To wszak duża sztuka, z drugiej strony wielka przyjemność, kiedy w okresie świąt możemy się wspólnie spotkać i utrwalić te chwile na fotografii.
Może zrobimy mini galerię sfotografowania jajek. Kto wie, jeżeli Państwo będą mieli ochotę i siłę, wstając od tych świątecznych frykasów, to można i też chwycić za aparat. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniamy się. Migawka w sobotę o 15:30. Something's coming over me. Haven't been the same since that evening that I put eyes on you. Filled me with life-changing feelings. Now it's all a memory. Where you are is a mystery. I do almost anything to get back to that night. I miss you. Wish that you were here with me. It felt so true, but it only happened that night.
instant chemistry, something like a spiritual connection. You felt it too. That's why your body came in my direction. Was it all a dream? Since that, your face I haven't seen. I'd do almost anything to get back to that night. I miss you. Wish that you were here.
That night.